W ubiegłym roku zmarło 414 tysięcy mieszkańców naszego kraju, czyli o około 3% więcej niż w roku poprzednim, wynika ze wstępnych jeszcze danych Głównego Urzędu Statystycznego. To niechlubny rekord. Od zakończenia II wojny światowej nie było roku, w którym rozstało się z życiem tak wielu Polaków. Tak dużą jak w ubiegłym roku liczbę zgonów GUS przewidywał dopiero na rok 2032. To niepokojące, że już drugi rok z rzędu wyraźnie rośnie liczba zgonów, mówią lekarze. Już w 2017 roku statystyczna długość życia kobiet skróciła się o 1,5 miesiąca przy wzroście o tydzień wśród panów. W zeszłym roku mogło być podobnie, a spadek długości życia mógł dotyczyć już obu płci. Dlaczego tak się dzieje? Co się stało? Jak to wpłynie na gospodarkę? A może to gospodarka wpłynęła właśnie na wzrost tej śmiertelności? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Andrzej Chmielecki, prezes Virtus. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Za utratę, jak to określają specjaliści, największej liczby lat przeżytych w zdrowiu odpowiadają głównie palenie tytoniu, nieprawidłowa dieta, wysokie ciśnienie krwi. W ubiegłym roku zmarło w naszym kraju 414 tysięcy Polaków, więcej o 3% niż w roku poprzednim. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Co więcej, takiej śmiertelności demografowie spodziewali się dopiero w 2032 roku, a mamy 2019. Co się dzieje? Dlaczego? Skąd taka wysoka śmiertelność w naszym kraju?
Wydaje się, że problem tkwi trochę wcześniej niż to, co możemy obserwować jako efekt złej diety. I między innymi biorę trochę na siebie jako marketing winę na to, co jest promowane i co wmawia się ludziom, co również ma odzwierciedlenie w wynikach badań dotyczących świadomości wpływu na zdrowie różnych czynników. Dlatego, że ta świadomość jest momentami bardzo niska i mam poczucie, że komunikaty, które docierają do nas z mediów, namawiające nas do jedzenia niezdrowego żywienia.
Krem orzechowy na śniadanie
na przykład. Tak. Płatki. I tak dalej, powodują, że czujemy się bezpiecznie z tym, jak funkcjonujemy na co dzień, nie zdając sobie sprawy z tego, że tyka w nas bomba zegarowa. Są oczywiście trendy, które skupiają osoby zainteresowane zdrowym żywieniem, eko, organicznym jedzeniem i wegetarianizmem czy weganizmem. Natomiast jest to nadal wąska grupa osób, której zależy, która ma świadomość, która poszukuje informacji na ten temat. Nie mamy świadomości, jak bardzo się trujemy i nie ma tutaj profilaktyki, nie ma edukacji. Myślę, że takim dobrym przykładem jest to, co się wydarzyło w szkołach, kiedy zmiana menu nastąpiła. Mm-hmm. Była panika drożdżówkowa tak zwana, czyli dramaty związane z brakiem dostępności słodyczy. A jak wiadomo, słodycze i cukier w naszej diecie jest nowum w historii naszej ludzkości nie jedliśmy za dużo cukru. Ostatnio żeśmy się wręcz od niego uzależnili i ma on bardzo zły wpływ na nasze zdrowie. I co z tego, prawda, można powiedzieć, bo efekty właśnie widzimy w statystykach i w danych. Wydaje się, że dopóki nie zwiększymy poziomu świadomości, a tutaj odpowiedzialność jest też, wydaje się, szersza, nie tylko indywidualna, no to będziemy w nieświadomości robili sobie krzywdę.
A może te firmy, które produkują i potem promują swoje produkty, te słodkie, czy wydawałoby się para zdrowe, bo mowa o płatkach, które powinny być zdrowe, ale jeżeli zajrzymy do składu, co tam oprócz tych płatków się znajduje, a znajduje się również bardzo dużo cukru, może te firmy powinny, nie wiem, płacić jakieś podatki właśnie solidne od tych reklam, które nam tutaj podają.
Widzę tu dwa wyjścia. Po pierwsze, to jest zajęcie się sprawą odgórnie, czyli poprzez władzę na różnych szczeblach i założenie, że ta władza jest mądrzejsza i wie, co jest dobre dla obywateli, i wymuszenie odgórnie pewnego rodzaju rozwiązań oraz coś, co na pewno nastąpi prędzej czy później, to będzie lobbying oddolny osób, które będą buntowały się przeciwko temu, że będzie promowana niezdrowa, jawnie niezdrowa dieta i będzie to bezkarne. Wydaje się, że mamy te dwie drogi, oby jak najwcześniej jedna i druga zostały uruchomione, dlatego że będziemy tylko obserwować i dyskutować na temat statystyk, jeżeli nic się w tym obszarze że nie zmieni, bo niestety poziom świadomości jest na tyle niski i nie chcemy też przyjmować pewnych rzeczy do wiadomości, jest nam wygodnie. No i jest to dostępne, reklamowane, no Eldorado.
A to już musimy załatwiać na poziomie Unii Europejskiej również.
Poza tym proszę zauważyć, że jest nam wygodnie i taki jest stereotyp, że przykładowo gdzieś tam na jakichś konferencjach to są jakieś ciasteczka, jakieś czekoladki inne. A to, co 4-3 lata temu się zapoczątkowało, czyli ten kosz jabłek, który miał stać i miał zachęcać do zdrowego żywienia.
Soki,
bo akurat, smoothie. Tak, soki, bo akurat to wszystko mieliśmy w nadmiarze po załamaniu się eksportu za wschodnią granicę. Nagle się okazało, że tego nie ma, prawda? I znowu jak po cichu te drożdżówki, te słodycze wypierają
chipsy.
Z tych sklepików chipsy i no, popatrzmy na multipleksy. Na czym te przedsiębiorstwa najbardziej zarabiają? Najbardziej zarabiają na dmuchanym cukrze. Mhm. Prawda? To jest zdecydowanie wysokomarżowy, idący w setki procent towar, który jest sprzedawany i tam rzeczywiście się dzieje najwięcej. No. Ale oprócz diety i chorób, jak gdyby, które wynikają z braku właściwej diety, czyli to co mówimy, to nadciśnienie, czy cukrzyca, no to jest jeszcze ten drugi składnik, którego nam brakuje, a mianowicie no, zamiłowanie do komfortu i do luksusu. Prawda? Bo pani redaktor pyta, że tak, no skoro jest aktywność fizyczna jednym z remediów na to, żeby było lepiej, to dlaczego tak się nie dzieje? Ano dlatego się tak nie dzieje, bo po prostu jesteśmy oczekujący, że w miarę przyrostu komfortu życia i wygody życia będzie nam wygodnie wszędzie czy to podjechać, czy przejść ruchomymi schodami, czy epatować się jakimiś windami, które sobie tam jeżdżą. Natomiast, żeby podejść tych parę kroków, ja nie mówię o eliminowaniu tych, którzy są wykluczeni ze względu na akurat choroby narządów
ruchu,
ale to jest jakby, to jest oczywiste, że dla tych osób te udogodnienia powinny być. Natomiast no moim zdaniem nie powinno się jak gdyby tak bardzo zachęcać do takiego komfortu, do braku potu. Prawda?
Ale dosyć mnie to zadziwia, dlatego że jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa, nie widziałam wówczas tylu biegających ludzi jak dzisiaj, tylu chodzących z kikami, nie mówiąc już o tym, że nie było wtedy Nordic Walking. Powstają jak grzyby po deszczu rozmaite siłownie, gdzie można iść sobie z trenerem poćwiczyć i zdaje się, że to naprawdę coraz więcej z nas tę kulturę fizyczną uprawia. Coraz więcej firm powstaje, które zarabiają właśnie na tego typu usługach, a mimo to my dzisiaj mówimy właśnie o tym, że jesteśmy wygodni i z tą kulturą fizyczną bardzo na bakier.
No nadal tych klubowiczów w centrach rekreacyjnych to jest raptem 3 czy 4% ogółu populacji. Także to, że ktoś ma kartę multisport, to nie oznacza, że od razu z niej korzysta.
Tak? Ja no, to prawda, osobiście... ale tych biegaczy na ulicach widać więcej, aczkolwiek no też no, biegają wzdłuż jezdni, po której porusza się bardzo dużo samochodów w tej chwili.
Znaczy ja akurat mieszkam przy parku Regana i mam okazję obserwować to, co się dzieje na plaży nad morzem. Rzeczywiście to jest fajny, masowy ruch tych osób, które zażywają tam aktywnie powietrza i czy chodzą z kijkami, czy uprawiają marsz. No, rowery jeszcze nie wyjechały, bo są oblodzone ścieżki, ale to jest mniej więcej cały czas ta sama ilość rosnąca w tempie kilku, kilkunastu procent rocznie. Natomiast tak, żeby to była ta masa krytyczna, która spowoduje, że jesteśmy w swojej masie społeczeństwem korzystającym jak gdyby z takiej rekreacji, czy że jest moda wręcz związana na tego typu. No, może w przypadku wielkich korporacji jakieś półmaratony, jakieś biegi, jakieś runmagedony tego typu. Mm. To są fajne rzeczy. Młodzi, w szczególności ludzie się sprawdzają i to jest, ale to może też być właśnie niestety efekt mody, czy tego, żeby poznać jakieś fajne, wartościowe przeżycie, a potem się to poniecha.
A z drugiej strony jeszcze patrząc, stres w pracy, to, że Polacy ciężko pracują, dużo pracujemy z badań, z danych OECD, jesteśmy 7. krajem na świecie pod względem liczby przepracowanych godzin, pracujemy 1895 godzin rocznie. Może to jest jedna z przyczyn, może należałoby przeorganizować, i tak już powoli będziemy przechodzili do drugiego tematu, przeorganizować sposób, w jaki pracujemy.
Zdecydowanie tak, natomiast pamiętajmy o tym, że liczba godzin nie równa się wysokiej wydajności i myślę, że to też jest bardzo istotne. Jest to związane z pewnymi kulturowymi zachowaniami, czy też warunkami pracy, w jakich przyszło nam pracować, ale też umiejętnością lub jej brakiem zarządzania, co powoduje, że pracownicy poddani stresowi mniej są w stanie zebrać myśli, mniej są w stanie się skupić na swojej pracy. Też ciekawym wątkiem jest chodzenie, tak zwane przerwy na papierosa, które powodują, że również ta praca nie jest tak dokładnie wykonywana w czasie zaplanowanym. Ale istotne jest to, że nas przytłacza technologia w tej chwili. My siedzimy praktycznie 8 godzin na krześle, przy monitorze. Mamy te przerwy, o których nie wiem, czy ktoś regularnie pamięta, nie sądzę, z doświadczenia. I nasza fizjologia, mamy zastane płyny ustrojowe, nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować, zasypiamy, dekoncentrujemy się. I tutaj jest kwestia badań takich wydolnościowych, wydajnościowych, która spowodowałaby, tak jak to jest w Japonii na przykład, że są ćwiczenia, że one dotyczą wszystkich, że to nie jest żaden obciach, tylko że dba się o tą sferę fizyczną pracownika po to, żeby on rzeczywiście był wypoczęty i mógł być skupiony, dlatego że będzie znacznie bardziej efektywny w momencie, kiedy będzie miał wolną głowę od stresu i od myśli. I są firmy, które skracają czas pracy do 4 godzin, do 4 dni w tygodniu. Okazuje się, że ta wydajność wcale nie spada. Inne eksperymenty wskazują na to, że częściowo część pracowników z branż kreatywnych tutaj spada im wydajność, natomiast osobom, które pracują nad projektami i wykorzystują swój umysł ścisły, ta wydajność się podnosi. W związku z tym bilans jest w takiej firmie łączącej te obydwoje kompetencji, jest akurat wychodzi na zero. Natomiast warto się temu przyjrzeć, jak my funkcjonujemy, jak właśnie się odżywiamy, jakie mamy przerwy, co one nam dają. Z punktu widzenia pracodawcy, bo ja reprezentuję też pracodawców, mam poczucie, że też zmienia się bardzo dużo pokoleniowo. Jest inne nastawienie do pracy, inne motywatory, inaczej się zarządza ludźmi. Sama należy do pokolenia X, które bardzo mocno się motywowało, bardzo poważnie traktowało autorytety, szefostwo. W tej chwili widzę, że te więzy się rozluźniają i to nie jest utrata szacunku, bo szacunek każdy sobie sam buduje swoją postawą. Bardziej chodzi o to, że nie jesteśmy już tak przerażeni i tak pełni lęku, co się wydarzy, jeżeli tej pracy nie będziemy mieć, bo ja się wychowywałam, czy wchodziłam na rynek pracy, kiedy było 300 osób na jedno miejsce. W tej chwili jest odwrotna sytuacja, w związku z tym komfort zmiany zatrudnienia i poszukiwania wymarzonego miejsca pracy jest zupełnie inny. A mam poczucie, że pracodawcy nie do końca jeszcze się na to przestawili i tutaj jest, ja wierzę, że każda zmiana jest na lepsze i mimo, że jest to trudne z mojej perspektywy, bo z jednej strony rotacja, z drugiej strony pozyskanie na odpowiednim poziomie zaangażowania czy kompetencji pracownika jest naprawdę trudne, to wierzę, że to jest taka naturalna selekcja i ci, którzy mają najlepszą ofertę na rynku, jeśli chodzi o warunki pracy, ale też taki styl zarządzania i kulturę organizacyjną wygrają. I trzymam za nich kciuki.
Niemniej jednak ja bym nie lekceważył tego, że powinien nam towarzyszyć jednak ten przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy. Jeżeli on się rozłoży na 4 dni po 10 godzin, w niektórych branżach jest to możliwe, wręcz zasadne, a piąty dzień byłby wypracowany już i przez to wolny, to też to może być atrakcyjne dla obu stron przyjęcie takiego modelu czasu pracy w tym samym wymiarze czasu pracy. I jak tak jak mówiła koleżanka, są branże, w których fajnie jest, że ta kreatywność, ona ma miejsce godzinę, półtorej w ciągu dnia, a resztę należy odpuścić, czy przestawić tych pracowników na jakieś inne formy aktywności. Są z kolei takie branże, zwłaszcza no, mówię o usługach materialnych, czy o przemyśle, o budownictwie, gdzie czasem te 8 godzin, jak tam się jeszcze wlicza, to jedną przerwę, to drugą przerwę, to a potem się to, jak gdyby ten czas rozłazi, a powiedzmy jest, warunki atmosferyczne gdzieś tam na budowie są sprzyjające. Dlaczego budowlańcy potrafią pracować 10-12 godzin i w ten sposób zarabiać? To jest też związane z ich naturalnym, jak gdyby, cyklem pracy, często na świeżym powietrzu. Jeżeli to mają, jak gdyby, taką zmianę liczoną na 10 godzin, to ja bym tutaj akurat odchodził docelowo od takiego modelu, w którym ta 9 i 10 godzina to koniecznie musi być 50% droższa, bo może być w zamian za to wydany jeden dzień tygodniowo wolny.
No właśnie nie tak dawno media obiegła informacja na temat badania nowozelandzkiej firmy, która udowodniła, że dzięki pracy w ciągu 4 zamiast 5 dni w tygodniu przedsiębiorstwo może zyskać bardziej efektywnych pracowników. W naszym kraju ja jeszcze też nie spotkałam się z żadną informacją, żadną firmą, która stworzyłaby 4-dniowy tydzień pracy. No ale na przykład są firmy, które traktują bardzo lekko piątki. Czy to może by się jakoś sprawdziło w naszych warunkach? Choć oczywiście nie w każdej branży, no bo też trzeba brać pod uwagę, że jest coś takiego jak praca ciągła, jest linia produkcyjna i praca odbywa się właściwie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w systemie zmianowym i tutaj może już tak nie dałoby rady, chociaż może też można byłoby pokombinować.
Ja powiem z mojej perspektywy. Dla mnie nieważne, jak długo pracownik pracuje. Dla mnie jest ważne, żeby kolokwialnie mówiąc dowiózł, czyli przyniósł taki efekt, który będzie podlegał pozytywnej weryfikacji
czyli
wewnętrznej.
Czyli ma wykonać zadanie.
Tak, ma wykonać zadanie. Jeżeli potrzebuje wsparcia, w jaki sposób to zrobić, bo jest młody, to po to jest menadżer, po to, żeby go pokierować, nauczyć i usamodzielnić. I mi się marzy praca z ludźmi samodzielnymi, zaangażowanymi, odpowiedzialnymi, żeby nie trzeba było ich pilnować, kontrolować i prowadzić za rączkę. Niestety, nie zawsze to tak wygląda i ja wierzę, że kluczową sprawą, jeśli chodzi o pracowników, to jest postawa. Mhm. Dlatego, że jeżeli mam młodego człowieka, który nie ma kompetencji, ale jest zdeterminowany, żeby je szybko zdobyć, który nie ma wiedzy, ale w Google znajdzie wszystko, nauczy się, sprawdzi, przetestuje na własnej skórze, to jest to dla mnie osoba bardziej wartościowa niż osoba zrutynizowana, która tylko czeka, aż wybije godzina 16, czy tam 16:30, żeby wyjść. Dlatego wierzę, że ta postawa, odpowiedzialność, zaangażowanie, motywacja wewnętrzna jest z mojej perspektywy bardzo, bardzo, bardzo ważna. Oczywiście, że wiedza i kompetencje już nabyte, które pracownik jest w stanie od razu wykorzystać równie. I tu wierzę, że takie osoby są samoregulowalne i tu w momencie nie powinny mieć problemu z tym, żeby pracować wtedy, kiedy to jest potrzebne, a robić sobie wolne wtedy, kiedy tej pracy nie ma. Oczywiście biorąc pod uwagę swoje własne interesy również, bo to też jest też dla ludzi. Ja wierzę, że miejsce pracy powinno być spełniającym miejscem rozwoju i potrzebujemy tej pracy do komfortu i higieny psychicznej. Chcemy być potrzebni, chcemy czuć, że wytwarzamy coś, że tworzymy, że to, co robimy, ma sens i to jest naturalną taką fizjologią i psychologią człowieka i jeżeli nie przyglądamy się sami sobie i nie wiemy, jaki mamy cykl dobowy funkcjonowania, nie wiemy, kiedy się męczymy i nie potrafimy samoregulować, bo jesteśmy 8:16 i byle przetrwać, no to automatycznie nasza koncentracja i efektywność spada.
A często tak jest i niestety kierownicy też często wymagają tych 8 godzin, widząc, że zadanie zostało wykonane, a pracownik dalej siedzi i markuje tę pracę tak naprawdę, żeby dotrwać do tej.
I to nie ma sensu, 16. To nie ma sensu.
W takich pracach. Natomiast są takie prace, w których można pracować w zasadzie no, tyle, ile ten czas pracy pozwala. I wówczas sprawdzają się, przynajmniej w odniesieniu do moich doświadczeń pracodawczych, kiedy to będzie? Za pół roku będę miał 30-letnią praktykę jako pracodawca. to sprawdzały się osoby 50 plus zawsze. 50 plus jako osoby, które chciały, były wpracowane, przyzwyczajone do wykonywania konkretnych zadań.
Obowiązkowe.
Wyuczone obowiązkowe. I to, co jest jak gdyby odwrotnie niż w stosunku do młodych ludzi, osoby doskonale lojalne. Bo młodzi ludzie w tej chwili, tak jak koleżanka mówi, gdzieś nabędą doświadczeń, potem odskakują i u nich jak gdyby to poczucie lojalności wobec pracodawcy czy przedsiębiorcy, ono jest niskie. W stosunku, w miarę jak gdyby wieku to poczucie wzrasta. Jeżeli ja chciałbym mieć wpracowanego pracownika na 10 lat, na przykład dający się przewidzieć przyszłości mojej firmy, to chętnie bym wziął osobę 50-letnią i miałbym z tym miałbym poczucie komfortowej sytuacji, bo tak jak jeszcze ten poprzedni wątek, w zasadzie choroby zaczynają się po 60, tak w sposób masowy, czyli zakładając, że jest pracownik w wieku 50 lat, to on te 10 lat w zasadzie bezchorobowo jeszcze pracuje i nie trzeba brać dużej poprawki na absencję chorobową. Później 60 plus to już zaczynają się statystycznie rzecz biorąc sytuacje trudniejsze, ale wszyscy po prostu i tak powinni być równi.
Pracuję w spedycji i niestety, ale muszę być skupiony na pilnych obrotach przez 9-10 godzin dzień w dzień, bo niestety tyle pracujemy. Efekt uboczny, wypalenie, napisał do nas pan Michał z Gdyni, a z kolei jeszcze do poprzedniego tematu. Drodzy Państwo, pracuję w firmie, w której 80% to kobiety. Z mojego biura dwie koleżanki chodzą do siłowni, gdzie wykonują różne ćwiczenia. Obie koleżanki mają nadwagę. Wracając po ćwiczeniach, na przerwie śniadaniowej najczęściej jedzą krosanty, popijają kolą lub Pepsi, jedzą chipsy. Podejrzewam, że około 50-60% pracowników dzisiejszych tak postępuje. Raczej to tak zwane trendy niż zdrowy rozsądek. Dobrze pochwalić się siłownią i być może spotkać tam królewicza z bajki, napisał z kolei pan Kazimierz takie spostrzeżenia w pracy. No, to też jest dosyć ciekawe, wracając właśnie do tej umieralności, bo z kolei przyznam Państwu, że lubię patrzeć, co ludzie wykładają na taśmę do kasy sklepowej i naprawdę 80% to są słodycze i napoje gazowane, więc sami musimy coś z tym zrobić. Ostatni temat, bardzo krótko, a właściwie może nie, jednak będziemy do tego tematu ostatniego wracać, tylko słuchaczom powiem, bo goście wiedzą, o co chodzi. Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie całkowicie sfałszowanych dokumentów Sąd Gospodarczy w Warszawie oddał spółkę w ręce przestępców. Przestępcy podstawili warszawskiemu sądowi fałszywy akt zmian właścicielskich, nowego zarządu i adresu siedziby. Na ich podstawie sąd KRS, niczego nie weryfikując, dokonał zmian, które zalegalizowały przestępstwo, a oszustom pozwoliły całkowicie przejąć sprawną, dobrze prosperującą spółkę. Jak to możliwe? Na ten temat będziemy rozmawiali w czwartek. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, Andrzej Chmielecki, prezes Virtus. Program realizował Andrzej Duba, sprowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.